Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. DGP to Gdzieje się świat, Szymon Glonek. Od kilku miesięcy mamy w Polsce dyskusję o zmianach w traktatach Unii Europejskiej. W zależności od tego, która strona sceny politycznej wypowiada się, to słyszymy o jedynie słusznych zmianach lub o odebraniu suwerenności. Jednak jak zwykle przy takich tematach niewiele osób próbuje wytłumaczyć społeczeństwu, na czym zmiany mają konkretnie polegać, czego tak naprawdę dotyczą i jaka jest ich droga do wejścia w życie. Aby zgłębić ten temat i przybliżyć go Państwu, do rozmowy zaprosiłem profesora Artura Nowakwara, specjalizującego się w prawie europejskim, wykładowcę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Panie profesorze, zacznijmy od takiego początku. Co to za zmiana traktatów i czemu akurat ona dzieje się teraz?
Nie sądzę, żeby to pytanie było takie do końca uzasadnione, bo pan redaktor mówi, co to za zmiana traktatów i dlaczego się dzieje teraz. Nie dzieje się żadna zmiana traktatów. Komentujemy wezwanie Parlamentu Europejskiego skierowane do innych organów Unii Europejskiej, żeby przyspieszyć albo żeby przyjąć zmiany traktatowe, które Parlament Europejski uznał za ważne dla integracji europejskiej. Natomiast nie jest tak, że mamy do czynienia z pracami nad poważnymi pracami nad zmianą traktatów europejskich na pięć fajerek i takich, które by doprowadziły w krótszej perspektywie niż dalekiej do właśnie jakiejś zmiany ustrojowej w Unii Europejskiej.
Czyli można powiedzieć, że już na samym początku jest pewna
manipulacja, panie redaktorze,
manipulacja.
Manipulacja. Taka sama manipulacja, jak miała miejsce w 2015 roku, wtedy kiedy na tapetę, i to naprawdę było w moim przekonaniu bardzo jakoś efektywne z punktu widzenia tych ludzi, którzy manipulowali, to było to, że Polska właśnie ma podpisać albo tam ratyfikować konwencję stambulską o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Było wiele hałasu, była mowa o tym, że no nie możemy na to pozwolić, bo to gender wejdzie do polskich domów, a tymczasem jak już, i trzeba ją koniecznie wypowiedzieć, jak zostanie ratyfikowana. Konwencja stambulska nigdy nie została wypowiedziana, jak była już podpisana, nie stanowiła żadnego problemu dla nikogo i do dzisiaj przez te 8 lat, które minęły od tej całej awantury, ona w polskim systemie prawnym jest. Natomiast tutaj mamy do czynienia z wywoływaniem analogicznej awantury, tylko bardziej bym powiedział o niczym, dlatego że przecież mówimy tu właśnie o rezolucji, o uchwale Parlamentu Europejskiego, która nie wjedzie do niczego, z tego powodu, że w odniesieniu do zmian traktatowych kluczową rolę ma nie Parlament Europejski, tylko państwa członkowskie, wszystkie, jednomyślnie.
Panie profesorze, no ale pojawiają się w przestrzeni publicznej takie informacje, że ta zmiana ma dotyczyć aż 7 obszarów: polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ochrony granic, zdrowia publicznego, obrony cywilnej, przemysłu i edukacji. No to od razu całe społeczeństwo budzi się, żeby usłyszeć, jakie te zmiany mają być.
Panie redaktorze, ale właśnie mówię o tym, że to jest tak, że ktoś wybudza to społeczeństwo, ktoś nie tyle nawet wybudza, co denerwuje to społeczeństwo. Natomiast biorąc pod uwagę jakby istotę tej propozycji, o której mówimy, która jest taka, no właśnie, że właściwie o czym my mówimy, ale gdybyśmy mówili, to zasadnicze zmiany polegają na tym, że w tych obszarach, te proponowane przez Parlament Europejski, że w tych obszarach głosowanie jest kwalifikowaną większością głosów. A propozycja jest taka, żeby była, przepraszam, głosowanie jest jednomyślne, a propozycja jest taka, żeby były głosowania kwalifikowaną większością głosów. To jest istota zmian, natomiast w jakim zakresie to one w dłuższej perspektywie są potrzebne, dlatego że one wstrzymują możliwość prawidłowego działania Unii Europejskiej. I to Polska widziała na własne oczy wtedy, kiedy Polsce zależało na czymś. A przypomnę tylko, że w zakresie polityki zagranicznej, a właściwie jej takiego komponentu, no takiego związanego z nią, to jest to polityki obronne i bezpieczeństwa, to, przecież Węgry jako jedyne zablokowały pomoc dla Ukrainy, która jest potrzebna do tego, żeby się Ukraińcy bronili przed napadem Rosji, a zrobili to jako jedyni, wykorzystując właśnie tą jednomyślność. I teraz moje pytanie jest takie, czy za każdym razem mamy się awanturować o to, że będzie gdzieś wprowadzona kwalifikowana większość głosów. A tego rodzaju poglądy, którymi się epatuje ludzi, denerwuje się ich, to są takie, że one wymagają wyjaśnienia, dlatego że mówi się o tym, że jak będzie wprowadzona ta kwalifikowana większość głosów, a nie będzie jednomyślności, to Polska straci suwerenność, bo nie będzie mogła hamować tego procesu integracji europejskiej. Natomiast jak odniesiemy to do tego mojego przykładu pomocy dla Ukrainy, która jest w żywotnym interesie Polski, mieści się w polskiej racji stanu, więc każdy, kto jest przeciwny temu, żeby Unia Europejska za swoje pieniądze dawała pomoc Ukrainie, czyli tutaj w tym wypadku Węgrzy, o których wiemy, dlaczego to robią, no to widzimy, że to jest taki instrument, który nie chroni naszej suwerenności, tylko ogranicza naszą suwerenność. To jest piękny przykład na to, dlatego że osłabia Polskę.
Panie profesorze, to żebyśmy trzymali się faktów. Mamy w tym momencie uchwałę Parlamentu Europejskiego, która proponuje wprowadzenie pewnych zmian. Nie jest to zmiana już traktatu, nad tym jeszcze się nawet nie pracuje.
Nad tym się dokładnie jeszcze nie pracuje, dlatego że żeby można było pracować, to trzeba zwołać w ogóle konferencję międzyrządową. I międzyrządową, to znaczy, że między państwami członkowskimi będzie się ucierała jakiś pogląd dotyczący tego, co zmienić, jak zmienić, kiedy zmienić i tak dalej. A w ostatecznym rozrachunku, że tak powiem, jak już państwa się wynegocjują to wszystko, no to będzie musiała decyzję o tym podjąć Rada Europejska, która się składa z głów państw i szefów rządów, a państw członkowskich Unii Europejskiej, ale której przewodniczący Komisji Europejskiej, przewodniczący po prostu, a jej własny, wybierany również przez państwa członkowskie i następnie jakby taki traktat był uzgodniony, to i tak musi być ratyfikowany w każdym jednym państwie członkowskim. Czyli krótko mówiąc, Parlament Narodowy musi wydać na to zgodę. Gdyby Parlament Narodowy nie wydał takiej zgody, to traktat nie wejdzie w życie. Choćby w jednym państwie członkowskim, jeżeli coś takiego nie zajdzie, nie będzie wtedy dana zmiana wprowadzona. Więc mówimy tutaj o długiej drodze, takiej, której wcale nie inicjuje Parlament Europejski i jeszcze trzeba by było dodatkowo jakby ocenić wartość polityczną tego, no bo załóżmy, że możemy tutaj o czymś bardzo istotnym mówić, państwa członkowskie mają jakiś wielki apetyt na zmianę, ale tutaj nie ma również spełnionego tego warunku. Państwa członkowskie Unii Europejskiej, wszystkie, większość, nie ma apetytu na jakąś zmianę. Jak mówimy wszystkie, większość, to tutaj nie ma jakiejś pomyłki, bo w zależności od tego, jak daleko by te zmiany miały pójść, te proponowane przez Parlament Europejski, jak już naprawdę by były, że tak powiem, dyskutowane, to część państw powie od razu nie, 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 a część może powiedzieć, no może niektóre nam się podobają, a niektóre nie.
Myślę, że to jeszcze zadam takie pytanie. A co z tym parciem do federalizacji Unii pod hegemonią Niemiec i Francji?
No ale przecież to jest wzięte z podręczników albo z programu politycznego partii, tej, która rządziła. partia, która rządziła, ona próbuje narzucić taką narrację, żeby nam wmówić, że Unia Europejska jest niedobra dla nas, dlatego że w niej są jacyś hegemoni, a z którymi sobie my nie poradzimy, bo oni po prostu dominują. Tymi hegemonami to są Niemcy, Francja przede wszystkim. No być może jeszcze kogoś tam jakby widzą, ale to raczej chodzi o ten tandem. On jest, ci nasi partnerzy, Francja i Niemcy są jakoś źli dla nas. Oni realizują jakieś interesy, które chcą realizować kosztem Polski, wedle tej oczywiście tej narracji. No i że oni właśnie chcą tej zmiany traktatowej w postaci takiej federalizacji, czyli zastąpienia w zasadzie państw narodowych jakąś strukturą unijną. Wszystko, co powiedziałem, proszę Państwa, jest w moim przekonaniu nieprawdą, dlatego że zasadniczy problem, który tutaj się w zasadzie ujawnia, to jest to, że ktoś, kto tak mówi, to nie umie w ogóle mieć żadnego wpływu na sprawy, na podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej. Przecież jeżeli chcę być efektywny w Unii Europejskiej, w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej, to muszę mieć po pierwsze dobrze przygotowanych urzędników, po drugie efektywnych polityków, którzy znają proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, którzy go rozumieją, którzy są w dodatku wiarygodni dla swoich partnerów i którzy mogą po prostu przekonywać tych partnerów do jakichś swoich racji. Natomiast jeżeli punktem wyjścia jest stwierdzenie, że po prostu my się bronimy przed jakimiś hegemonami, to przecież zrażamy sobie tych hegemonów, to jest po pierwsze, oni tego nie zrozumieją, to znaczy nie są hegemonami przede wszystkim, a po drugie znaczna liczba państw członkowskich, małych nawet, którym zależy na danym rozwiązaniu, no też będzie się obawiała takiego partnera, bo powie, ale to my przecież proponujemy, nie żadni hegemonowie, nam zależy na tym, żeby coś się zmieniło i poza tym trzeba powiedzieć, że jakieś zmiany ustrojowe w Unii Europejskiej właśnie w kierunku kwalifikowanej większości głosów, a nie jednomyślności, po prostu są konieczne, co pokazują te sprawy ukraińskie i co jeszcze będzie bardzo poważnym problemem, jeżeli się nic nie zmieni, wtedy kiedy Unia Europejska się rozszerzy na państwa bałkańskie i właśnie na Mołdawię, na Ukrainę, w dalszej perspektywie na Gruzję. Więc z dużą liczbą państw jest o tyle trudniej, że trudniej jest uzyskać tę jednomyślność. Więc ktoś, kto się sprzeciwia w ogóle jakimkolwiek w tym zakresie zmianom traktatowym, nazywając to jeszcze dodatkowo federalizacją, to kłamie po pierwsze, albo nie interpretuje faktów tak, jak należy to robić. I po drugie, również przecież chce storpedować tę Unię Europejską jako ważny projekt, dlatego że chce po prostu ją pozbawić wartości dla państw członkowskich, tych, które są obecnie i tych, które będą już państwami członkowskimi po rozszerzeniu.
Panie profesorze, to jeszcze zapytam o to, czy w tym momencie, albo jakie w tym momencie Unia Europejska ma obszary, ma polityki, ma zagadnienia, które są podejmowane właśnie nie jednomyślnie, tylko kwalifikowaną większością?
Jest ich bardzo dużo, to lepiej jest wymienić raczej te, które są jednomyślne. A dlatego, że tych kwalifikowanych większością głosów jest sporo. Ale tutaj, jeżeli jakby idąc za tym pytaniem, to trzeba by było powiedzieć, że polityka podatkowa, z pewnością nawet, ja bym powiedział, że nawet to też pytanie jest takie trochę jakby trochę obok, dlatego że jak powiemy o w ogóle kompetencjach Unii Europejskiej, to też trzeba powiedzieć, że nie we wszystkich obszarach Unia ma kompetencje. Więc nie mówimy o wszystkich obszarach działania państwa. Po drugie, w ramach tych kompetencji, bez względu na to, czy mówimy o kwalifikowanej większości głosów, czy jednomyślności, no to one są albo kompetencjami wyłącznymi, albo kompetencjami wykonywanymi razem z państwami członkowskimi, albo kompetencjami takimi, które są o charakterze koordynującym, a i to jest przede wszystkim w zakresie polityk gospodarczych. I tutaj w zakresie polityk gospodarczych jest sporo takich kwalifikowanej większości głosów. W zasadzie większość tych rzeczy są, to są kwalifikowana większość głosów. I później są takie kompetencje wspierające, a na przykład w dziedzinie właśnie edukacji, w dziedzinie niektórych aspektów ochrony zdrowia i opieki takiej około medycznej, więc w tym zakresie również mamy, jeżeli już w ogóle Unia Europejska podejmuje, czy organy Unii Europejskiej podejmują decyzje, to podejmują kwalifikowaną większością głosów. Ale jeszcze, przepraszam panie redaktorze, żeby poinformować słuchaczy tego podcastu o ważnej rzeczy, to trzeba by było powiedzieć przecież, że podejmowanie decyzji przez Unię Europejską to jest też określenie, które w zasadzie jest wzięte prosto z tej propagandy partyjnej. Dlatego, że sugeruje, że my nie jesteśmy Unią Europejską, my Polska. Polska podejmuje decyzje w Unii Europejskiej, więc decyzja przez Unię Europejską podjęta to jest decyzja podjęta z udziałem Polski.
Czyli trzeba po pierwsze powiedzieć, że za każdym razem, kiedy Unia Europejska podejmuje decyzję, podejmowała decyzję, to nasz przedstawiciel, premier rządu, jakiegokolwiek by to nie było, jakiejkolwiek partii by to nie było, był przy tym obecny i tę decyzję podejmował na równi, mając taki sam głos, jak wszyscy inni szefowie rządów innych państw unijnych.
Tak, dokładnie. Przy czym pan redaktor mówi tutaj o podejmowaniu decyzji w odniesieniu do kwestii, które są naprawdę jakieś bardzo poważne, masywne i natury ogólnej, politycznej. Natomiast za każdym razem większość decyzji jest podejmowana przez ministra właściwego dla danej sprawy. Czyli jak na przykład mamy kwestię dotyczącą rolnictwa, no to on jedzie do Brukseli, ten nasz polski minister, no i tam przyjmuje wszystkie decyzje albo odrzuca jakieś tam decyzje, bo ich nie chce, które są przedmiotem obrad Rady Unii Europejskiej, bo on jest członkiem wtedy Rady Unii Europejskiej, więc to tak wygląda. Natomiast ktoś, kto nam sprzedaje taką rzeczywistość, że mówi, że o Jezu, coś nam zagraża, bo są jakieś dwaj hegemoni, to przecież trzeba powiedzieć, że obydwaj hegemoni w cudzysłowie nie są w stanie narzucić żadnych decyzji innym państwom członkowskim, dlatego że nie mają wystarczającej liczby głosów. Nawet kwalifikowanej większości głosów, więc to jednocześnie mówi albo o jakiejś niesamowitej zdolności w ogóle namawiania innych państw członkowskich Unii Europejskiej do swoich racji, ale jednocześnie, co warto naprawdę koniecznie trzeba podkreślić i widzimy to na własnych oczach, proszę państwa. To jest to, że mówi to taka historia o tym, że te osoby, które to mówią, że tutaj coś ich dominuje, to podnoszą ręce i otwierają oczka jak ślepe koty, bo oni nie umieją po prostu najwyraźniej brać udział w tym podejmowaniu decyzji. Nie mają żadnej siły przebicia, nie są przekonujący, są źle przygotowani do spotkań. Nie wiem, jaka jest dokładna przyczyna, być może zlepek tego wszystkiego, ale byliśmy po prostu kiepsko reprezentowani w Unii Europejskiej, a ci ludzie, którzy nas kiepsko reprezentowali najwyraźniej, no to jednocześnie przyjeżdżali tutaj do Warszawy, strasząc nas z Unią Europejską i mówiąc, że tam są jacyś hegemoni, którzy im nie pozwalają po prostu wpływać odpowiednio mocno na decyzje podejmowane właśnie w Brukseli. To jest ważna rzecz, żeby mieć dobrych urzędników i dobrych przedstawicieli, którzy po prostu są wiarygodni dla partnerów, dlatego że tam się podejmuje decyzje w Unii Europejskiej, tak jakbyśmy podejmowali decyzje również negocjując cokolwiek na przykład w rodzinie. Jeżeli się wybieramy, ja mamy dużą rodzinę, jakąś rozległą i wybieramy się, chcemy się wybrać do Zakopanego albo do Gdyni, no to wiadomo, że wyjściowo będzie tak, że część członków rodziny będzie chciała do Gdyni, a część będzie chciała do Zakopanego. I teraz te osoby, które najlepiej negocjują, mają najlepsze też argumenty, a wiedzą, ile kosztują te hotele, ile kosztują jakieś przejazdy, ile kosztują jakieś atrakcje, no to będą miały po prostu większą siłę przebicia, bo jak ktoś powie, no jestem za Gdynią, ale tak naprawdę to nie wiem, ile kosztuje wszystko i wiele rzeczy nie wiem, nie jestem w stanie wam powiedzieć, ale wiecie, to jest najlepszy kierunek, to one ta opcja nie będzie wybrana przez rodzinę. To jest prosty mechanizm i podobnie, analogicznie działa ten mechanizm w gremiach decyzyjnych Unii Europejskiej.
Podsumowując, panie profesorze, naszą rozmowę, dzisiaj nawet nie możemy mówić o tym, że jest jakakolwiek wstęp do zmiany traktatów. Na razie można powiedzieć, że rozpoczyna się dyskusja.
Ale ona cały czas trwa. To jest tylko tak, że została po prostu bardzo mocno nagłośniona, no zarówno przez Parlament Europejski, no bo podjął przecież tę uchwałę, ale również nagłośniona przez tych polityków, którym zależało na tym, żeby no, zamącić w wodzie i sobie popływać. Dlatego, że są takie rybki, które mętną wodę lubią i to są właśnie ci politycy. Jednocześnie oczywiście wmawiają, że ta mętna woda to jest jakiś ocean, podczas gdy to jest jakieś zabłocone bajorko, które nie ma żadnego znaczenia dla, no nie wiem, dla nikogo. Więc myślę, że ta metafora dobrze opisuje tę sytuację, w której jesteśmy, ale warto sprawę wyjaśnić. Więc ja myślę, że dobrze się dzieje, że pan redaktor pyta o to.
Panie profesorze, serdecznie dziękuję za rozmowę i bardzo takie rzeczowe, ale też i obrazowe wyjaśnienie tego, w jakim aspekcie my, jako członkowie Unii Europejskiej, jesteśmy teraz.
Pięknie, dziękuję.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem w podcaście DGP TOK Dzieje się Świat był profesor Artur Nowak-Farr ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.